W centrum naszej galaktyki znajduje się potwór, prawdziwy gigant. Obiekt o masie 4 milionów słońc, ściśnięty w obszar mniejszy niż Układ Słoneczny. Nazywamy go Sagittarius A z gwiazdką. Przez lata żyliśmy w przekonaniu, że sprawa jest zamknięta. To supermasywna czarna dziura, koniec i kropka. Przyznano nawet za to Nagrodę Nobla. Mamy obrazy cienia tego obiektu, mamy dekady obserwacji gwiazd, które tańczą wokół niego jak szalone. Wszystko pasuje do układanki, którą podsuwa nam ogólna teoria względności. Ale czy na pewno? W świecie astrofizyki nigdy nie można spoczywać na laurach. Oto grupa badaczy opublikowała właśnie pracę, która może wywrócić ten czarnodziurowy stolik do góry nogami. Twierdzą oni, że w centrum Drogi Mlecznej wcale nie musi znajdować się czarna dziura, a zamiast niej możemy patrzeć na coś znacznie bardziej egzotycznego, co do złudzenia przypomina taki obiekt, ale nim nie jest. Coś, co może rozwiązać jedną z największych zagadek kosmologii. Czy daliśmy się złapać na kosmiczną pomyłkę? Nazywam się Piotr Kosek i zapraszam do świata kosmosu i nauki. Sagittarius A z gwiazdką to nazwa radioźródła w centrum naszej galaktyki. Leży w gwiazdozbiorze Strzelca i od lat jest głównym podejrzanym o bycie supermasywną czarną dziurą. A skąd to przekonanie? Przede wszystkim z działania grawitacji. Nie widzimy samej czarnej dziury, no bo jak sama nazwa wskazuje, jest czarna. Ale widzimy, co robi z otoczeniem. Obserwujemy gwiazdy, które krążą wokół tego punktu z zawrotnymi prędkościami. Najsłynniejszą z nich jest gwiazda oznaczona symbolem S2. To ona jest naszym głównym świadkiem koronnym w procesie przeciwko Sagittariusowi A z gwiazdką. S2 potrzebuje zaledwie 16 lat, by okrążyć centrum galaktyki. Dla porównania nasze Słońce potrzebuje na to ponad 200 milionów lat. S2 zbliża się do centrum na ekstremalnie małą odległość i rozpędza się do prędkości, które trudno sobie wyobrazić w ziemskich warunkach. Z ruchu gwiazdy S2 i jej towarzyszek możemy wyciągnąć twarde dane. Jeśli znamy orbitę i prędkość obiektu, to możemy wyliczyć masę tego, co go przyciąga. I te wyliczenia mówią jasno, w tym małym punkcie musi siedzieć coś, co waży tyle, co 4 miliony naszych Słońc. Mamy więc obiekt, który jest bardzo masywny, bardzo mały i bardzo ciemny. W tym momencie na scenę wchodzi ogólna teoria względności. Jest ona naszą najlepszym drogowskazem po grawitacji we wszechświecie. I według tej teorii, jeśli upchamy tak wielką masę w tak małej objętości, to materia nie wytrzyma. Zapadnie się pod własną masą do punktu o nieskończonej gęstości, tworząc tak zwaną osobliwość, otoczoną horyzontem zdarzeń. Horyzont zdarzeń to pojęcie kluczowe, któremu musimy też poświęcić chwilę uwagi. To taka granica, swoista błona w czasoprzestrzeni, oczywiście taka jak cień bardziej, a nie coś rzeczywistego, po przekroczeniu której nie ma już powrotu. Prędkość ucieczki zza horyzontu zdarzeń musiałaby przekraczać prędkość światła, a ponieważ, jak wiemy, nic nie może poruszać się szybciej niż światło, nic oczywiście, co posiada masę, no to nic nie może stamtąd uciec. Ani materia, ani informacja, no nie mogą też fotony, bo jakby nie patrzeć szybciej niż C się nie poruszają. To właśnie horyzont zdarzeń definiuje czarną dziurę. To on sprawia, że jest ona czarna. Bez horyzontu nie ma czarnej dziury. I tu pojawia się problem. Problem, który jest fundamentem nowej hipotezy. Czy my mamy absolutny, stuprocentowy dowód na istnienie horyzontu zdarzeń w Sagittariusie A z gwiazdką? No, ściśle rzecz biorąc, nie mamy. Obserwujemy wpływ grawitacyjny, widzimy masę, widzimy ciemność, ale to wcale nie musi oznaczać, że jest tam horyzont zdarzeń i osobliwość. Równie dobrze może być to gigantyczny, ciemny obiekt o naturze, której jeszcze po prostu nie rozumiemy. Obiekt, który ma powierzchnię i nie jest czarną dziurą. Skoro mowa o ciemnych rzeczach, których nie rozumiemy, na myśl przychodzi od razu jeden główny podejrzany, czyli ciemna materia. To chyba najbardziej udany produkt marketingowy w historii fizyki. No, generalnie jest wszędzie, tłumaczy grawitacyjne zachowanie galaktyk, spaja wszechświat w całość, no tylko nikt nie potrafi powiedzieć, czym ta ciemna materia tak naprawdę jest. No, wydaje nam się, że jest, no bo widzimy oddziaływanie grawitacyjne, ale nie widzimy jej samej. Autorzy nowej pracy naukowej stawiają śmiałą tezę. A co jeśli Sagittarius A z gwiazdką to nie czarna dziura, tylko gigantyczne skupisko ciemnej materii? Nie byle jakie skupisko, tylko gęsty rdzeń, który no, z naszej perspektywy udaje czarną dziurę. Żeby to zrozumieć, musimy przyjrzeć się temu, jak ciemna materia jest rozmieszczona w kosmosie. Ciemna materia nie jest rozłożona idealnie równo, nie jest rozsmarowana jak masło na chlebie, chociaż to też zależy jak kto smaruje. Jeśli składa się z cząstek, to podlega grawitacji, zbija się w kupy, w kłęby, w różnego rodzaju wrzeciona, struktury i to właśnie te zagęszczenia ciemnej materii stały się rusztowaniami, z których wyrosły galaktyki. Te gigantyczne chmury ciemnej materii nazywamy tak zwanym galaktycznym halo. Halo ciemnej materii Drogi Mlecznej wydaje się być potężne. Ma masę 10-krotnie większą niż cała widoczna materia naszej galaktyki i rozciąga się daleko poza jej widzialne granice. Ale halo to jest niejednolite, a wewnątrz niego gęstość zmienia się. Istnieją tak zwane subhalo, czyli takie mniejsze obszary, które mają znacznie wyższą gęstość i astronomowie spodziewają się, że takie zagęszczenia są naturalną cechą właśnie ciemnej materii. I co ciekawe, takie subhalo może znajdować się całkiem blisko nas, bo istnieje szansa, że nasz Układ Słoneczny w swojej wędrówce przez galaktykę przepłynie kiedyś przez takie zagęszczenie, a to teoretycznie ułatwiłoby nam detekcję cząstek ciemnej materii, o ile w ogóle oczywiście istnieją. No ale nas interesuje teraz nie to, co znajduje się wewnątrz galaktyki, tylko samo centrum. Badacze w swojej pracy wzięli pod lupę bardzo konkretny rodzaj cząstek ciemnej materii, hipotetycznych oczywiście. Fermiony to termin, który może brzmieć groźnie, ale znacie go doskonale ze szkoły, nawet jeśli nie pamiętacie nazwy. Fermiony to rodzina cząstek, do której należą na przykład elektrony, protony czy neutrony. I to z nich zbudowana jest materia, którą możemy dotknąć. Kluczową cechą fermionów jest to, że są niesamowitymi indywidualistami. Rządzi nimi reguła mechaniki kwantowej zwana zakazem Pauliego. Jest to zasada, która mówi, że dwa identyczne fermiony, czyli mające takie same cechy kwantowe, nie mogą znajdować się w tym samym stanie kwantowym, w tym samym miejscu i w tym samym czasie. Nie mogą na siebie wejść, tak? Czyli na przykład dwa elektrony o takich samych parametrach nie mogą zajmować tej samej elektronowej chmury. No i wyobraźcie to sobie jako taki, nie wiem, parking, na którym każde miejsce jest ponumerowane, na pewno taki widzieliście. Jeśli na miejscu numer 5 stoi samochód, no to z siłą rzeczy żaden inny samochód nie może tam wjechać. Musi zająć jakieś inne miejsce. No i to tworzy naturalny tłok i pewien opór. W świecie kwantowym opór ten nazywamy ciśnieniem degeneracji. Nie jest to takie ciśnienie, które wynika, nie wiem, z temperatury, jak w balonie z ciepłym powietrzem, tylko ciśnienie wynikające z samej natury cząstek, tego, że są. Z cząstek, które bronią swojej życiowej przestrzeni tak naprawdę. Dobra, ale dlaczego w tym kontekście jest to tak ważne? No bo to właśnie ciśnienie degeneracji ratuje gwiazdy przed ostateczną zagładą. Na przykład białe karły, wypalone rdzenie gwiazd takich jak Słońce, nie zapadają się dalej pod własną masą właśnie dzięki ciśnieniu degeneracji elektronów. Gwiazdy neutronowe, jeszcze gęstsze obiekty, są utrzymywane w całości dzięki temu ciśnieniu degeneracji neutronów. No jest to generalnie potężna siła, która przeciwstawić się potrafi grawitacji. I autorzy omawianej pracy sugerują, że ciemna materia, jeśli składa się z fermionów, tylko ciemnych, no to może robić dokładnie to samo. Może tworzyć w centrum galaktyki gigantyczną kulę, taki gęsty rdzeń, który stabilizowany jest przez ciśnienie degeneracji tylko w tym przypadku tych tajemniczych ciemnych cząstek. I taki obiekt nie zapadłby się do czarnej dziury, nie miałby osobliwości, co nam tutaj bardzo dużo rzeczy ułatwia, ani nie miałby horyzontu zdarzeń. Byłby po prostu niewyobrażalnie gęstą, ciemną kulą cząstek i zachowywałby się z naszej perspektywy zupełnie jak czarna dziura. W tym modelu nasza galaktyka miałaby w centrum gęsty rdzeń ciemnej materii, otoczony przez znacznie rzadsze halo. I tu dochodzimy do najciekawszego momentu, takiego sprawdzam. Naukowcy wzięli ten model gęstego rdzenia fermionów i przyłożyli go do obserwacji gwiazdy S2. I wynik jest zaskakujący, bo okazuje się, że grawitacyjne oddziaływanie takiego ciemnego rdzenia pasuje do danych obserwacyjnych równie dobrze, co czarna dziura. Orbita gwiazdy S2 w obydwu przypadkach wyglądałaby niemal identycznie. No i tutaj badacze piszą wprost, że nie wyłania się żadna rozstrzygająca preferencja między modelami, czy jest to czarna dziura, czy tenże rdzeń ciemnej materii. Matematyka dopuszcza obydwie możliwości. To, co bierzemy za czarną dziurę, może być po prostu skupiskiem ciemnych fermionów. No, oczywiście nie możemy od razu uznać, że tak właśnie jest i wyrzucamy koncepcję czarnej dziury w centrum naszej galaktyki do kosza. No, trzeba tu zachować naukowy, chłodny osąd. Autorzy pracy użyli tylko części dostępnych danych obserwacyjnych, które dotyczą Sagittariusa A z gwiazdką. No, oczywiście jest to normalne w procesie naukowym, no bo od czegoś trzeba zacząć, kiedy budujemy taki model. Jest też bardzo możliwe, że gdy weźmiemy weźmiemy pod uwagę wszystkie dostępne dane, a też przecież wielu rzeczy jeszcze nie wiemy, na przykład precesję orbity gwiazdy S2, no to szala przechyli się na korzyść jednego albo drugiego rozwiązania, bo jednak delikatne, niewielkie różnice między dwoma koncepcjami są. No i jest też drugi problem, bo model ten wymaga dostrojenia. Naukowcy użyli bardzo specyficznego modelu ciemnej materii, dobierając parametry tak, żeby pasowały do obserwacji w naszej galaktyce. No oczywiście trzeba to zrobić, żeby zobaczyć, czy w ogóle jest fizyczna możliwość na zaistnienie takiej koncepcji, jaką sobie wymyślili. No ale jest to trochę tak, jak wiecie, szycie garnituru na miarę. Pasuje idealnie, ale no, na tego jednego klienta, jak ktoś inny założy, to już niekoniecznie będzie dobrze wyglądał. A w tym przypadku naszym klientem jest Droga Mleczna. No tak, tylko czy ten sam model, te same parametry ciemnej materii będą pasować do innych galaktyk? No tutaj już tego nie wiemy. Uniwersalna teoria powinna działać wszędzie, a nie tylko na naszym podwórku, więc powinniśmy móc ją zastosować też do innych galaktyk. Ale mimo tych zastrzeżeń, ta idea nie jest wcale szalona, a może być nawet deską ratunku dla kosmologii, która ma obecnie poważne problemy. Astrofizycy od lat drapią się, zacytuję tutaj nagłówki po głowach, próbując wyjaśnić zagadkę supermasywnych czarnych dziur we wczesnym wszechświecie. No bo obserwujemy gigantyczne czarne dziury, które istniały już zaledwie kilkaset milionów lat po wielkim wybuchu. Czy też czarne dziury, a może zjawiska, które wyglądają jak czarne dziury i zachowują się jak czarne dziury. Standardowa teoria powstawania czarnych dziur tutaj kuleje, no bo czarne dziury potrzebują czasu, żeby rosnąć. Muszą, mówiąc wprost, jeść materię, a to trwa. A tymczasem te wczesne potwory są za duże i urosły z tej perspektywy za szybko. To tak jakbyśmy weszli do przedszkola i zobaczyli tam, nie wiem, dwumetrowego koszykarza, który nie jest przedszkolankiem, tylko uczestnikiem tego przedszkola. No, od razu coś by nam tutaj nie zagrało, nie do końca ta teoria się po prostu spinała. Hipoteza o jądrach z ciemnej materii oferuje nam bardzo eleganckie wyjście z tego impasu, no bo może te obiekty wcale nie musiały rosnąć, pożerając gaz i gwiazdy, tylko powstały od razu jako gęste skupiska ciemnej materii, zapadając się bezpośrednio z tego pierwotnego halo, co już mogło być możliwe. Jeśli supermasywne czarne dziury tak naprawdę nie są czarnymi dziurami, tylko gęstymi kulami fermionów, no to problem ich szybkiego wzrostu może po prostu zniknąć. Ale to nie aplikuje się do naszych czarnych dziur masy gwiazdowej. Tutaj problem osobliwości i horyzontu zdarzeń nadal pozostaje problemem. Stoimy więc w obliczu fascynującej możliwości. Centrum naszej galaktyki może nie być dziurą w czasoprzestrzeni, ale gęstym, tętniącym kwantowym życiem sercem z ciemnej materii. No ale czy tak jest naprawdę? No czas i kolejne obserwacje, zwłaszcza teleskopem horyzontu zdarzeń, miejmy nadzieję, pokażą. Nauka oczywiście to nie jest zbiór dogmatów, więc bardzo fajnie, jeżeli okazałoby się, że w centrach naszych galaktyk jest jednak coś innego, niż do tej pory nam się wydawało. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję, moi drodzy, napiszcie, co wy sądzicie o tym w komentarzach. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim patronom i wspierającym, to dzięki wam możemy dostarczać te informacje i rozwijać nasz kanał, tak jak rozwija się nauka. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć.